Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam w strefie ogrodowej, a dzisiaj będzie wielka zmiana. Agnieszka Chobendy-Żukowska, pani projektantka, to zwykle opowiada o jakichś tam bylinach, o jakichś tam kwiatach. A dziś ponownie jesteśmy u Kasi Zalewskiej, zajdziemy teraz do warzywnika.
A ja chciałam ci powiedzieć, ja ci dam o jakiś tam.
No dlaczego nie?
No oczywiście, że nie o jakiś tam, tylko najważniejszych na świecie.
A jadłaś śliwki?
Oczywiście, jadłam przed chwilą śliwki w Otcie i jadłam grzybki.
Genialne, jedliśmy grzybki.
I sałatkę jedliśmy.
I już w ogóle... Państwo wiedzą, dlaczego ponownie jesteśmy u Kasi.
Tak, i mamy napchane brzuszki.
I właściwie to powinniśmy pytać o te przepisy, na te grzybki i te śliwki i różnego rodzaju innego rarytasy. Bo ty chorizo nawet sama robisz podobno.
I robię wiele takich rzeczy, które można zrobić w domu, niekoniecznie kupować, bo przynajmniej wiadomo wtedy, co się w takie chorizo wkłada. I osiąga się takie chorizo, jakie się lubi, czyli bardziej pikantne, mniej pikantne.
No dobrze, idziemy przez ogród do tego warzywnika, dobrze?
Idziemy do warzywnika.
Tak, a ja może jeszcze chciałam przybliżyć, u jakiej Kasi my jesteśmy, bo...
O Katarzyny Zalewskiej
tak,
jesteśmy.
Tak, jesteśmy, u tej Kasi od Irysków, tak. O tej Kasi od Irysków, ale żeby było śmieszniej, to Kasia Irysów ma bardzo dużo u siebie na poletku doświadczalnym, natomiast ogród jest w zupełnie inny charakter, ma tak naprawdę zupełnie inny charakter, bo Kasia zakupiła przepiękne miejsce, które jest bardzo mocno zadrzewione.
Gdy tu po raz pierwszy przyjechałem, to pomyślałem sobie, o, ona mieszka w lesie.
Tak, bo to wyglądało dokładnie tak, jakby to był prawdziwy, naturalny las z olbrzymią ilością drzew. Poprzedni właściciel powiedział mi, bo ja sama tego nie liczyłam ani nie sprawdzałam, że tu jest 70 gatunków drzew różnych. Tak.
I są... podobno bardzo dużo nawet takich mocno cennych.
Takich mocno cennych są.
Oryginalnych.
Są cyprysy, są sosny, jest sosna czarna, jest sosna syberyjska, mamy miłożęby, mamy kilka gatunków jałowców bardzo różnych.
Kaliny też są, różne, wierzby różne. Tak, bo ja już tutaj też zdążyłam z Kasią przejść i wyłowić takie naprawdę fajne rarytaski.
A ty przede wszystkim byłaś w zachwycie, że Kasia nie chciała stworzyć wyłącznie swojego nowego ogrodu.
Znaczy tak, ja
tylko
byłam...
zmodernizowała ten stary.
Ja byłam w zachwycie i dlatego ciebie tu, Włodku, zaprosiłam, bo Kasia jest idealnym przykładem na to, jak można właśnie zaadaptować ogród i przyjąć z pokorą to, co jest i spróbować z tym współżyć, bo no niestety zdarza się bardzo często, że ludzie kupując działkę, tak, oczyszczają ją totalnie, po prostu wycinają, a...
I chcą wszystko zrobić po swojemu,
tak, od nowa.
Koniecznie na siłę.
Od nowa, a Kasia tutaj naprawdę sporo pracy wkłada w to, żeby utrzymać część tych roślin tak, jak są, w stanie nienaruszonym. Część stara się pomniejszyć, bo faktycznie są bardzo mocno rozrośnięte i naprawdę ja widzę tutaj z tej gęstwiny wyłania się przepiękny ogród.
I dla ciebie to jest ogromna wartość, żeby nie być indywidualistą, takim totalnym.
To nawet nie chodzi o indywidualność, bo nie możemy powiedzieć, że Kaśka nie jest indywidualistką, bo jest i myślę, że tą indywidualność właśnie w ten sposób też okazuje. Ale chodzi o to, że jest widoczny bardzo mocno ten szacunek do tej pracy, która została włożona wcześniej. No i przede wszystkim do tych drzew, które tutaj rosną, bo tak jak spojrzymy sobie, bo musicie Państwo sobie wyobrazić, no to wygląda jak
park.
Taki naprawdę piękny park z dużą ilością różnych fantastycznych roślin. No i już zaczyna być widać takie właśnie odciśnięte stópki Kasi, że ona już tutaj coś, właśnie tu szklarenka się pojawiła, angielska zresztą, gdzieś tu pojawił się warzywniak, gdzieś tutaj maliny rosną, także no, ona stara się po prostu wpleść tą swoją historię w coś, co tutaj już zaistniało. Miało wcześniej.
I ty myślę, nie chciałaś Kasi po swojemu, tak? Tak do końca?
To znaczy ja...
przewrócić wszystkiego do góry nogami.
Nie było sensu robić wszystkiego od początku, tym bardziej, że byłoby olbrzymim błędem moim zdaniem likwidować to, co jest, bo to
no
są
wiesz,
piękne,
dobrze,
dorosłe drzewa.
Wejdę ci w słowo, bo my lubimy szanować historię i czasami chwalimy się jakimś tam drzewem, które ma 200 lat, 300 lat, czy Bóg wie ile, ale to te drzewa to jest taka nowa historia, bo one mają, nie wiem, po 40 lat, może
tak.
Po 50.
Niektóre nawet, no właściwie to wszystkie mają troszeczkę mniej.
Czy mniej nawet?
Mniej, natomiast one wyglądają na bardzo stare i
tak.
To jakby nadaje temu ogrodowi jakąś taką specyfikę, że one są już duże, że to nie jest trawniczek, na którym rośnie 15 iglaków i nic poza tym, tylko właśnie do tych drzew staram się dokomponować krzewy, rododendrony, azalie, żeby nadać koloru, wypełnić przestrzeń. Staram się trzymać trawę dosyć nisko, żeby właśnie wyeksponować te krzewy, żeby oprócz tej części takiej centralnej, że tak powiem reprezentacyjnej, gdzie jest miejsce dla gości na grill i tak dalej, chciałabym, żeby ta pozostała część ogrodu wyglądała bardziej jak park niż jak ogród.
Bo ty od niedawna tutaj mieszkasz, tak?
Dwa lata. Dopiero.
I najpierw, rozumiem, zrobiłaś swego rodzaju inwentaryzację.
Inwentaryzacja polegała na tym, że z poprzednim właścicielem zrobiliśmy długi spacer. On mi poopowiadał co i jak, co jest co. Ponieważ ja się muszę krytycznie przyznać, że nie jestem dendrologiem, specjalistą i drzewa mają dla mnie sporo tajemnic jeszcze.
A musiałaś się tego nauczyć, tak?
Musiałam mniej więcej poczytać, jakie drzewa, jakie oświetlenie i tak dalej.
Ale właśnie tu było... Kasi przerwę, ale to jest właśnie ta historia w Łódku. Mhm. To jest ta historia, którą Kasia przejęła jeszcze od poprzedniego właściciela i Kasia już wchodzi do tego ogrodu już z 40-letnią historią, tak? Ta historia po prostu jest wydłużona i myślę, że to jest fajne.
I to jest właśnie o tyle łatwiej, że jest na czym budować, że nie trzeba zaczynać od początku, tylko teraz nadać jakieś takie własne piętno temu, co jest. Ogród się zmienił, bardzo się zmienił, bo tak jak mówiłam, jest taka część, która jest bardziej dla wygody. Natomiast ta część jest bardziej
dzika
i taka do spacerowania. Taka
parku.
Właśnie
tajemniczego parku.
Parku w stylu angielskim troszeczkę może, gdzie staram się tylko jakby wykorzystać to, co jest, plus dosadzić coś tam, wkomponować, tak jak widzicie, schody między drzewami do zejścia na dół.
Ale też takie bardzo naturalne.
No właśnie chodzi o to, żeby to nie było agresywne, żeby nie było takie modern, żeby to wszystko jakoś ze sobą grało. Dlatego też warzywnik
jest... I ścieżek
jest...
nie wykładasz jakimiś tam płytami specjalnie, tak?
Dokładnie. Nie.
Ścieżki klepiska,
jedyne co jest jakby takie ingerujące, to są schody. Warzywnik też jest, jak widzicie, drewnie, ogrodzony drewnem, tak żeby to wszystko współgrało jakoś ze sobą.
Warzywnik jest całkiem spory, to musimy powiedzieć, bo no, to też działka nie jest malutka, ale no, tak jak zaczęliśmy rozmowę od tych przetworów Kasi, to nie dość, że mamy tutaj naprawdę mnóstwo malin. Kasia dosadza też tutaj jabłonie, pojawiają się jakieś tam śliwki dodatkowe, chociaż też już ma kilka gruszki, tak? Chociaż ma tam kilka odmian, ale no, jak ja byłam tutaj 2-3 tygodnie temu, miałam osobiście przyjemność zeszłym razem jeść przepiszną zupę pomidorową. Krem pomidorowy.
Z własnych pomidorów.
Także no naprawdę pełen szacunek. Nie dość, że Kasia ma czas na irysy, no to tutaj jeszcze zagłębia się.
Ale zauważyłem, że Kasia jest przekonana, że to jest najlepsza pomidorowa, najlepszy krem z pomidorów na świecie. I tak rzeczywiście jest.
Jest, naprawdę.
Moim zdaniem jest najlepszy.
Proszę Państwa, z żółtych pomidorów, samych przecieranych. Nie wiem, co Kasia tam za przyprawy dodała, ale to było zrobione dosłownie w 5 minut. Do tego grzanka czosnkowa. Tutaj się jesteśmy po jedzeniu, ale nadal rozmarzona jestem. No bo nie ma to jak tak naprawdę swoje własne warzywa, tak? Więc czy mamy duży ogród, czy mamy mały, czy mamy balkon, okno, no to warto chociaż tą sałatę, szczypiorek, pietruszkę swoje mieć, no bo jednak
a ten Kasia
aromat jest...
A Kasia ma w sobie
jest...
jak gdyby coś dziwnego, bo z jednej strony taką ogromną pewność, a z drugiej strony wielką pokorę.
Oj, tak. Zważywszy na to, co robię poza ogrodem, czyli na irysy, to chyba jest to jedna z tych dziedzin, które bardzo, bardzo uczą pokory. Ponieważ przykład, krzyżuje się dwa irysy, które są piękne i można by się spodziewać jakiegoś spektakularnego efektu. Irys się otwiera i okazuje się, że
nie.
Niekoniecznie.
Zupełnie niebieski.
Zupełnie niebieski i taki bardzo nieciekawy.
Ładna ona, piękny on, a dzieci? No niestety.
A takie dziwne dziecko.
Tak.
No ostatnia zima na przykład też bardzo uczyła wiele osób pokory, ponieważ przyszedł śnieg, który był bardzo ciężki, bardzo wilgotny i mnóstwo gałęzi wylądowało na ziemi, zwłaszcza sosen. Sosna jest bardzo krucha. Więc to też można sobie nie wiadomo co planować i mieć jakieś tam zdanie i wizję. Natomiast natura potrafi pokrzyżować plany w bardzo skuteczny sposób.
Agnieszka często o tym mówi, że roślinie możemy dostarczyć właściwie według przepisu wszystkiego, czego ona potrzebuje i nie wychodzi. A w innym miejscu wydaje się gorszym akurat zakwitnie.
Dokładnie. Musimy pamiętać, że gleba w każdym miejscu, nawet w naszym ogrodzie, będzie zupełnie inna. Będą dodatkowo dochodzić takie czynniki jak nasłonecznienie, jak wiatr i naprawdę możemy się spodziewać różnych rzeczy po każdym zakątku ogrodu. No ale to, co Kasia teraz mówi, tak, i ja cały czas powtarzam, że po prostu trzeba się cieszyć z tego, co wyjdzie, tak. Nie planować, nie przewidywać, co się będzie działo, tylko po prostu zbierać radość z tego, co widzimy codziennie rano. Jeżeli się coś wychyli, jeżeli pszczółka przyleci, no przecież o to właśnie chodzi, że ogrodnictwo
ale
i rośliny mają radość.
Ale tu też w tym ogrodzie Kasi są różne strefy, jeżeli chodzi o pracę. No bo jest ten warzywnik, który wymaga, podejrzewam, ogromu pracy.
Samo pielenie zabiera około tygodnia.
Aha. I to razy wtedy ile tygodni w roku, w sezonie?
No, 4 razy 5
na przykład
trzeba. Tak, żeby warzywa dobrze rosły, muszą mieć słońce, nie mogą być osłonięte przez chwasty i wtedy one ładnie rosną.
A z drugiej strony ten park czy las, jak mówimy, gdzie rosną drzewa, krzewy, a pomiędzy nimi nie jakaś tam specjalna trawa, po prostu wielka dzicz. Zielona.
Wielka dzicz, która jest prawiasta, od czasu do czasu koszona, tak, żeby nie było zbyt wysoko, żeby się za bardzo na przykład mlecze nie rozsiewały, to przed przekwitnięciem trzeba to po prostu ściąć, bo jednak no, mlecze są bardzo agresywne i potrafią wyrugować trawę kompletnie, a jednak fajnie jest, jeżeli tej trawy trochę między drzewami jest. Więc ona jest koszona dosyć systematycznie, natomiast no, bez jakiegoś takiego specjalnego przymusu, jeżeli wyrośnie trochę wyżej, to też jest fajnie, bo wtedy są pszczoły, czmiele i też mają co tam robić.
A w tym ogrodzie, przyznajmy, jest tak bardzo swojsko po prostu.
No właśnie, ale o to chodzi, żeby w ogrodzie było swojsko i żeby ogród przynosił frajdę, a nie żebyśmy się spinali w tym ogrodzie. Także ja cały czas to powtarzam. Co 2 tygodnie to samo, tak? Że starajmy się czerpać radość, a nie czuć przymus, że w sobotę musimy znowu pielić, w sobotę musimy znowu kosić, tak? To jest tylko i wyłącznie nasze złe nastawienie. No i tym złym nastawieniem sami sobie robimy po prostu dodatkową robotę.
No to na ile gdzie leży granica, na ile ten ogród powinien być zaniedbany, żeby to zaniedbanie, przepraszam, już nie wiem, jakich słów użyć.
Było jeszcze artystyczne, a już nie...
Swojskie, artystyczne, tak, wdzięczne.
Nieładne.
Tak, to znaczy Anglicy mają takie powiedzenie, że ciesz się z ogrodu, nie pozwól, żeby ogród cieszył się z ciebie. Nie da się tego dokładnie przetłumaczyć, natomiast chodzi o to, żeby to przynosiło nam przyjemność, a nie sprawiało, że nas wykańcza. Jest kompletnym absurdem, kiedy widzę, że zaczyna padać deszcz, a panowie latają z kosiarkami, bo musi być równa trawa. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Nikt z linijką nie przychodzi do żadnego ogrodu, żeby sprawdzać wysokość trawy. Natomiast kiedy zaczynamy widzieć, tego się nie da nawet tak naprawdę powiedzieć, gdzie jest ta granica. Ta granica jest wtedy, kiedy no, nie można swobodnie przejść między drzewami, bo jest zbyt wysoka trawa. Albo kiedy zaczynają plecy boleć tak, że już się nie da nic więcej.
To często bardzo ładnie, urokliwie wygląda, gdy rośliny wchodzą na chodnik, na taras.
Wiesz co, Włodziu, ja myślę, że to każdy z nas ma gdzie indziej tą granicę, tak? Każdy z nas ma jakiś tam inny odbiór estetyki, ale na pewno powinniśmy tą naszą estetykę, tak, podnosić troszeczkę w stronę tej natury, no bo niestety te ogrody wypełnione kamyczkami, żwirkami z jedną roślinką na środku typu bonsai, no to niestety już jest przeszłość, tak? O tym już na Zachodzie dużo wcześniej zapomnieli i staramy
to jest
się
taki
tego...
loftowy minimalizm.
Dokładnie, no powinniśmy od tego odchodzić. No, my też nie wypoczywamy w takich warunkach, tak? To można, wiesz, obejrzeć sobie, zobaczyć, okej, okay, fajnie na zdjęciu wygląda. Natomiast chyba nikt z nas nie chciałby postawić sobie ławeczki w takim miejscu, na takim betonie, na takim nagrzanym... No dokładnie, na takiej nagrzanej postaci.
Na te trzy trawy, tak?
I spoglądać na te trzy trawy, tak? Więc no, musimy znaleźć gdzieś tam swój środeczek i te poczucie, ale musimy też po prostu zacząć rozumieć tą przyrodę, tak? I rozumieć, że my współistniejemy z tą przyrodą. To nie jest tak, że ogród to jest mebel. To jest pełnia życia różnych organizmów i my jesteśmy jednym z tych organizmów i musimy po prostu w tym żyć.
No ja to nazywam w ten sposób, że dać się ponieść, ale ciągle trzymać lejce.
Dokładnie. Czyli nogi ciągle na ziemi. Tak, głowa w chmurach, ale nogi na ziemi.
Dokładnie tak. Żeby po prostu mieć nad tym kontrolę, natomiast nie dać się zdominować kosiarce na przykład.
Chociaż przy domu, to masz tę część bardziej taką wizytową, tak?
Taką wizytową,
poukładaną,
gdzie,
głaskaną.
Tak, gdzie jest,
no jest trawnik, taki angielski trawnik.
Gdzie jest trawnik przestrzeżony, jako że mąż bardzo lubi ten swój angielski trawniczek, więc lubi się z tym bawić, lubi z tą kosiarką latać.
Mąż Anglik ma swoich kilka metrów kwadratowych.
Swoją małą Brytanię. Aha. No i tam jest właśnie miejsce, gdzie jest grill, gdzie jest plac wyznaczony pod stół, ławki, krzesła i tak dalej. I tam jest miejsce, gdzie można się swobodnie na przykład z psami po trawie przewracać w przypadku dzieci na przykład. Albo na tej trawie w coś pograć. Natomiast jest to na tyle niewielka przestrzeń, że można ją dopieszczać.
Ona jest taka do opanowania, tak?
No, dokładnie. Natomiast nie wyobrażam sobie trawy, nie wiem, no, z rolki na przykład położonej w całym ogrodzie, bo to by było sztuczne i nienaturalne, a poza tym im więcej różnych roślin, tym więcej różnych owadów, ptaków i to wtedy jakoś tak stymuluje. Oddziaływuje, a na takiej trawie tak nic się nie dzieje.
No, ale właśnie chciałam to jeszcze powiedzieć, bo Kasi mąż jest Anglikiem, tak? I może to niektórych zdziwić, ale rozmawiałam z Kifem i on po prostu uwielbia tą część parkową, tą naturalną, on jest tym zachwycony. Więc to nie jest wcale powiedziane tak, że Anglicy to muszą mieć tak wyczesane i wszystko równiutko, no bo oni też lubią tą naturę, tak? No, Kif tutaj jest zachwycony, ma kawałek swojego trawnika, ale każdy z nas kawałek trawnika tak naprawdę powinien mieć, bo gdzieś tą gołą stopą, czy gdzieś kocyk, czy pieski, no, dzieciaki.
Angielskie ogrody to też nie tylko trawka, ale też to materiały naturalne.
Dokładnie tak, no różne mamy style ogrodów angielskich, tak, bo znowu taki odbiór czasami jest, że ogród angielski to jest typowy park, tak, ale to zależy z jakiej epoki, tak, historycznie, jeżeli spojrzymy, bo i mamy te parki krajobrazowe XIX-wieczne, tak, z wariatami, powiem w cudzysłowie, i Reptomem, którzy przenosili jeziora z jednego miejsca parku na drugie i to trwało 30 lat, bo tam taczkami wywozili ziemię albo ogórkę sypali. No ale mamy też ogrody Gertrudy Jekyll, które są pełne koloru, pełne bylin oddzielnych w pokoi ogrodowych. Także czasami nam się to pojęcie ogrodu angielskiego bardzo myli, a naprawdę tych ogrodów angielskich, jakbyśmy tak spojrzeli, jest bardzo dużo typów i rodzajów. No i tak samo u nas w Polsce, tak? Te ogrody się zmieniają, gdzieś tam podpatrujemy i to jest bardzo dobre, tylko podpatrujmy właśnie tych takich rzeczy mądrych, z głową. Nie idźmy ślepo. No ale nie idźmy ślepo.
To, co działa, jest mądre, a jednak najważniejsze jest, żeby to działało właśnie tak, jak Agnieszka powiedziała, dla przyrody. Ponieważ my tu jesteśmy tak naprawdę trochę jak goście i powinniśmy to uszanować.
Ja mam innego rodzaju test, a mianowicie, gdy zapraszamy jakichś gości nieznajomych, to dobrze jest, gdy oni powiedzą, ale u was jest swojsko, ale u was jest ładnie, ale tu mi się podoba. Bo gdy my zapraszamy znajomych, chcemy się pochwalić swoim ogrodem i wymuszamy odpowiedź, pytamy, podoba wam się, no zobaczcie.
To znaczy, że się nie podoba.
To znaczy, że to jest, przynajmniej są.
Tak,
no.
Jeżeli zachwyt trzeba wymusić, to znaczy, że zachwytu nie ma.
Chyba tak.
Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim, ja nie wiem, czy my mamy takie tendencje, żeby zapraszać po to, żeby się pochwalić. Ja myślę, że sami swoją jakąś radość mamy.
Nie, no oczywiście, ale też lubimy, jak ktoś nas doceni, no przyznajmy.
Nie, no na pewno tak, ale myślę, że czy my zapraszamy wycieczki po to, żeby przyjechali zobaczyć? Ja myślę, że bardziej, żeby przyjechali zobaczyć, jak żyjemy. O tak bardziej. Nie, żeby tylko zobaczyć sam ogród.
Najlepiej, jak się z nami rozmawia.
Właśnie, jak żyjemy, jak nam jest fajnie, tak? W tym środowisku właśnie, tak? Czy nie jakby samym ogrodem, tylko tą całością, tak? Tą atmosferą właśnie. I to jest, myślę, fajne.
I nie zapomnijcie Państwo koniecznie o smacznych śliwkach w occie. Wtedy będzie dobrze. To idziemy do warzywnika za chwilę?
Warzywnik mamy tam, z tamtej strony.
A bo ja cały czas patrzę na szklarnię.
Idziemy
na szklarnię? Okej. Za chwilę dalsza część programu. Dziś z Agnieszką Homendy-Żukowską jesteśmy u Kasi Zalewskiej. Z Agnieszką Homendy-Żukowską jesteśmy u Katarzyny Zalewskiej. Państwo już ją znają, to specjalistka od irysów. Jesteśmy teraz w szklarni, ale przed tą szklarnią to jeszcze Kasia powiedziała, o, ja mam 6 kolorów malin i
tak.
Wszystkie razem?
Tak.
Jak to, maliny są czerwone, koniec.
Nie, maliny są w różnych odcieniach czerwieni. Są...
Wytłumacz mi to prostemu mężczyźnie.
Dobrze.
Teraz gadaj facetem o kolorach.
Dobra, podejmę się tego desperackiego czynu. Są od jasno-kremowych po ciemnofioletowe.
I żółte.
Fioletowe maliny?
Tak, są ciemnofioletowe maliny, takie w kolorze ciemnego burgunda. Są żółte, są pomarańczowe, są takie
białe,
są. No i czerwonych jest sporo odmian.
Ja bym maliny wybierał w inny sposób zupełnie. Te, które mają dużo soku, który może potem spływać po brodzie. Takie mi się podobają i takie lubię.
Dlatego też kolory nie mają znaczenia tak naprawdę.
Żeby były słodkie. Nie, kolory nie mają znaczenia, ha? Proszę bardzo, pani
Agnieszko. U malin. Tu wiesz, nie. Dwóch kobiet, które wiesz, roślinami dobrze. Się zachwycają, nie mów, że kolory nie mają znaczenia.
Żeby nadal nie było mądrze, to moje kolejne pytanie. Ja rozumiem, że te maliny rosną przy szklarni, bo w szklarni są pomidory. Chodzi o to, że pomidory też były malinowe.
W szklarni akurat malinowych pomidorów nie mam.
Aha.
W szklarni mam 3 odmiany koktajlowe, czyli tygrysie, czarne i pomarańczowe.
No i teraz, że
i
z
papryka.
Czarnymi wyleciała, to Włodek tylko mu zatworzył.
Czarna odmiana jest po prostu odmianą, która jest w ciemnym kolorze między brązem a fioletem. Nie jest czarna. Dlatego są posadzone w szklarni, żeby mieć po prostu wcześniej owoce, ponieważ gro moich pomidorów rośnie w warzywniku na zewnątrz, są później wysadzane. Jak to mawiała moja babcia z Podlasia, pomidory powinny być wysadzane wtedy, kiedy kwitnie akacja, więc tamte będą troszeczkę później.
Z tą szklarnią myślałem, że będzie inaczej, że nie chodzi o to, czy będą wcześniej, czy później, tylko chodzi o coś innego. W szklarni sadzi się dlatego, żeby ich żadna tam zaraza nie zjadła, złe warunki atmosferyczne nie pokonały tych pomidorów.
Ja myślę, że z zarazą w szklarni to jest gorzej. Słuchaj, to w drugą stronę działa niestety.
Tak?
Chorób różnych i szkodników w szklarni jest więcej.
Bo jest bardziej wilgotno, bardziej ciepło, mniej ruchu powietrza.
Albo czasami bardziej sucho.
Albo
i wtedy walczysz z przędziorkiem.
Tak.
A na przędziorka są naturalne sposoby, podobno kwiatkowe, ale ty nie masz takich, nie stosujesz.
Nie stosuję, w tym roku akurat nie stosuję, ale zazwyczaj jak samitki sadzę.
I pomidorów nie ściółkujesz.
Czasem pomaga. Nie. Nie ściółkuję, ponieważ tutaj jest na wierzchu taka duża warstwa czarnoziemu i on jest bardzo kruchy.
Pomidory, proszę Państwa, rosną w wysokich skrzyniach. O, to też jest ciekawe.
Tak, skrzynie.
Bo sama szklarnia stoi na betonie.
Tak, ponieważ...
Tu już coś było, to jest stary beton.
To jest stary beton, tutaj było boisko do koszykówki.
Proszę, to jest kolejny sposób, Kasi, jak zaadaptować różne dziwne rzeczy w ogrodzie na swoją rzecz, niekoniecznie ich psując i rujnując.
I to teraz jak to jest z tymi pomidorami? Czy to jest wyższa szkoła jazdy? Bo niektórzy mówią, a pomidory koktajlowe to każdemu się udają i można wsadzić i w worku i w doniczce i nie będzie problemu. A inni mówią, pomidory to wyższa szkoła jazdy.
To znaczy tym, którym się
to
wydaje,
bo są kapryśne.
Że pomidory się wszystkim udają, to proponuję posadzić kilka krzaków i zobaczą, czy wszystkim się udają. Pomidory mają swoje wymagania. Jeżeli się tych wymagań nie spełnia, to te pomidory się pewnie jakieś tam urodzą. Natomiast nie jest, że tak powiem, celem wyhodować 3 pomidorki na krzaku, tylko celem jest to, żeby ten krzak był oblepiony pomidorami.
A i żeby twoje są?
Zwykle
te
tak.
Te krzaki już takie ho-ho, wysokie, dorodne.
Zwykle tak. Natomiast jedną podstawową zasadą jest to, żeby pomidory podlewać często, niekoniecznie bardzo dużo, ale często, żeby ziemia była zawsze wilgotna pod pomidorem.
Wtedy skórka nie jest taka gruba.
Skórka nie jest gruba i nie pęka, co się często zdarza, jak się na przykład podlewa rzadko, a dużo. Wtedy przyrost miąższu jest szybszy niż rozrost skórki i te pomidory pękają przy rzadkim podlewaniu.
Podlewanie
wtedy
ma bezpośredni
pomidor skokowo
wpływ
rośnie,
na skórkę.
A nie,
nie wiedziałam, że to jest aż taka zależność.
Ale ja tu chciałam powiedzieć, że jak komuś pomidory nie wychodzą, to niech się nie zniechęca, tylko sobie wysieje sałatę.
To jest dobre wyjście.
A sałata wychodzi każdemu i zawsze?
Ja myślę, że w takiej czy mniejszej
podałbym
ilości...
Podałbym inny przykład, tak. Szczypiorek na przykład.
Albo szczypiorek, albo pietruszkę.
Wsadzimy małe cebulki.
Tak, proszę się nie zniechęcać, na pewno coś wyjdzie. A jak nie wychodzi pomidor, to można z czymś innym popróbować.
A właściwie jakie warzywo jest dobre na jakiś taki dobry początek przygody ogrodowej?
Każde.
Każde, bo każde urośnie, tylko że będzie mniej lub bardziej, że tak powiem, bogate, dorodne.
Cały czas powtarzam, że ogrodnictwo to jest wieczne eksperymentowanie.
Można, od czego jeszcze można zacząć? Tak? Na początku lipca na przykład.
Od rzodkiewki.
A z rzodkiewką to też tak może być, czy ona już teraz... Bo ja pamiętam kiedyś jakaś późna rzodkiewka, to ona była zdrewniała albo mała.
Podlewanie.
Znowu równo. Chodzi o to, żeby równo. Tak.
Żeby równo.
Ale to znowu chodzi o to tak, czy chcemy sobie posiać, żeby było i żeby była frajda, tak? I, i żeby nasze dzieciaki zobaczyły, że samemu można coś wyhodować. Czy my chcemy no, siać to w ilościach takich, no powiedziałabym już potem słoikowych. Więc ja myślę, że to nastawienie nasze do warzyw no, zależy od tego. Ale możemy teraz sobie fajnie kupić flance pomidorów, czy papryk, tak?
Wszystkiego
możemy. Czy zioła, na przykład, jeżeli ktoś nie ma dużych powierzchni. Zioła są super, bo akurat przy ziołach równomierność podlewania nie jest taka istotna, więc tak. Jeżeli ktoś faktycznie gdzieś tam wyjeżdża, czy ma
czasami
takie...
Czasami nie dopodlewamy, to nawet jest lepiej.
Tak, tak, bo zioła są w większych przypadkach właśnie pochodzą z tych krajów takich cieplejszych,
śródziemnomorskich,
więc naprawdę nic się nie stanie, jeżeli troszeczkę przesuszymy. Także najważniejsze jest to, żeby próbować i właśnie znaleźć te swoje warzywo, które wychodzi. Tak, to też jest frajda, że akurat...
Chyba najważniejsze jest to, że rzeczywiście, żeby zrobić jakiś dobry początek.
Żeby spróbować.
Kupić coś, spróbować, może się nie uda, to w następnym roku coś poprawimy, z kimś porozmawiamy.
Żeby się nie zniechęcać, tak? Żeby wiedzieć o tym, że może nie wyjść.
Tak jak moje ogórki.
Tak, dokładnie.
Które mi nigdy nie wychodzą.
U mnie nigdy...
Naprawdę?
Tak.
Naprawdę.
U mnie na przykład nigdy, ale to nigdy niestety nie wychodzą kapusty, ani kapustne żadne. Marchewka, buraczki, różne inne rzeczy rosną.
A też wiele osób mówi, że kapusta to właściwie rośnie zawsze i każdemu.
No więc widzisz, znowu tu potwierdza to, co mówimy, tak, że no, każdy ma inną ziemię w swoim ogrodzie, każdy ma inną rękę, tą częstotliwość podlewania, więc nie ma co się zniechęcać, trzeba po prostu sobie popróbować, zobaczyć, co wychodzi i można się wstrzymać tego, co
każdy
wychodzi.
Każdy znajdzie swoją niszę.
A Katarzyna, jak to Agnieszka pięknie powiedziała, ma swój warzywnik, który służy jej do celów takich słoikowych, tak?
Dopóki jest co wkładać w słoiki, to
i
praktycznie
lubisz, i dla ciebie to nie oznacza pracy, jakiegoś
nie.
obowiązku przykrego, że przyszła ta jesień, wszystko tutaj
nie,
rośnie,
ja,
trzeba teraz
ja jestem jesiennym człowiek,
przetwory.
Więc mnie jesień nie przeraża.
A my potem z Włodkiem z tego korzystamy, się śmieliśmy, bo teraz Kasia faktycznie nie ma czasu na nic, bo w ferworze tutaj pracy z irysami, ale powyciągała tych wszystkich słoiczków przepysznych i naprawdę mieliśmy taką ucztę, że...
Bardzo się cieszę, że wam smakowało.
No wzdychaliśmy, komplementowaliśmy, naprawdę.
A ja rosłam.
No i teraz mógłbym zapytać jakieś przepisy na te pomidory, przepisy na te ogórki. Ani ogórki nie wychodzą, to nie będę pytał.
Co ale nie na... znaczy, że nie robię.
Sałat...
Ogórki wjedliśmy przecież z
ale
czosn.
Ale jedliśmy te twoje ogórki, no przecież
tak,
były
tylko,
smaczne.
Tylko, że to nie były moje ogórki, to były ogórki od sąsiadki.
Ale przepis, Kasi.
Czy przepis na jakieś warzywa, czy na paprykę na przykład, tak?
Na paprykę?
Papryka sama mi wychodzi.
Papryka sama wychodzi. Bardzo często papryka jest robiona... Rozumiem.
I się udaje. Raz sadziłem paprykę, to się udało.
Ale poczekaj.
Trafienie 100%.
Wyszła zielona, czy miałeś też owoc jakiś?
Nie, była czerwona i pomarańczowa.
O proszę, no. To nawet było
no to jest sukces.
Prawda?
To jest
Dziękuję
sukces,
bardzo.
Ponieważ papryka jest dosyć trudnym warzywem.
Widzisz, niechcący ci się udało, czyli znowu się potwierdza to,
tak?
co mówimy.
Mówiłam, że masz talent, tylko jeszcze o tym nie wiesz.
Dziękuję bardzo. Ale ja nie wiem, czy warto pytać o te przepisy ogrodowe. Spróbujcie państwo po prostu.
Znaczy spróbujcie państwo po prostu, to jest bardzo dobra...
Tak. Spotkajcie się z kimś takim, jak Kasia, porozmawiajcie.
Tak, żeby zachęcić. Zdradzę pewien sekret, jeżeli już o papryce. Większość osób robi przetwory z papryki, na przykład paprykę marynowaną na słodko używa octu. Spróbujcie państwo ocet zastąpić kwaskiem.
Cytrynowym.
Kwaskiem cytrynowym. Kompletnie inny standard, kompletnie inny smak, dużo łagodniejszy, a wcale nie uboższy przez to. Mniej natrętny i bardziej taki wysmakowany.
I jeszcze tutaj pamiętam, co Kasia mówiła, jak się zachwycaliśmy tymi ogórkami, że jak dodaje do takich zapraw słodkich, to nie tylko cukier, ale i miód.
Do papryki, ogórków i tych śliwek.
I tych śliwek.
Czyli znowu nam się zrobił ogrodowy miszmasz, czyli mamy trochę o kuchni, trochę o ogrodnictwie.
Bardzo dziękuję za spotkanie. To była Ogrodowa Strefa Radia Gdańsk u Katarzyny Zalewskiej z Agnieszką Hubenę-Żukowską.